Buenos Aires na pewno kiedyś był Ryszard Czarnecki, bo Ryszard Czarnecki był wszędzie. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa. No nie był wszędzie, ale w Buenos Aires rzeczywiście byłem lata temu. Byłem, także odwiedzałem Polaków w Argentynie, jeszcze jako przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Sporo Polaków, teraz wielu z nich bierze polskie paszporty, bo polski paszport dzisiaj to paszport także uprawniający do swobodnego wjazdu na teren Unii Europejskiej, a to jest ta tendencja w Ameryce Łacińskiej, na przykład nie wiadomo, czy pan wie, ale to mówię, paru gubernatorów brazylijskich polskiego pochodzenia poprosiło i dostało polskie obywatelstwo, ponieważ to też chcą być obywatelami kraju, który jest ważnym krajem Unii Europejskiej.
Argentyna, kraj kiedyś niezwykle zasobny, niezwykle zamożny. Cały XX i początek XXI wieku to w zasadzie ponad 100 lat ciągłych kryzysów. No i tak Argentyna przestaje być boskim Buenos.
Wejdę w słowo. W swoim czasie przed pierwszą wojną światową Argentyna była sytuowana jako szóste państwo gospodarkę na świecie. No teraz to się bardzo zmieniło. Jej pozycję zajęła Francja, która bardzo podupadła wtedy od tego czasu. No i dzisiaj, wtedy była tą główną siłą Ameryki Łacińskiej. No teraz oczywiście jest nią Brazylia z racji no także demograficznych.
Wielkości. No może tak będzie, że kiedyś my zabierzemy Argentynie miejsce w G20, bo już takie przymiarki były. Wiele osób twierdzi, że jakby liczyć uczciwie produktowych brutto, to już od paru lat powinniśmy zastąpić w G20, czyli w 20 największych gospodarkach Argentynę i zasiąść w tym szacownym gronie. No ale dobrze, to tytułem tylko wstępu, a my patrzymy na bliższą zagranicę, czyli na Brukselę. Już o tym mówiłem w słowie wstępnym, że w Brukseli są takie analizy, że kryzys zbożowy to nie tylko kłopot Polski, że to może być tak duży problem, że nawet być może podmyje fundamenty wspólnej polityki rolnej, panie pośle. To jest poważny kryzys. Jest czy nie jest? O,
strachy na lachy. Myślę, że tego typu informacje są specjalnie preparowane po to, żeby tak kraje, które są beneficjentami, korzystają na CAP, na Call on Agriculture Policy, z polityce rolnej, no żeby się przestraszyły, Polska, i żeby nie zamykała teraz granic, no bo przecież korzystamy z tej wspólnej polityki rolnej, podobnie jak Francja, jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja, cała Europa Południowa. No, oczywiście na przykład Niemcy to tylko raptem 3% ludności pracuje w rolnictwie. Polska pod tym względem jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej po Grecji. Ale kiedyś, jako historyk powiem, tuż po II wojnie światowej 50% Francuzów mieszkało i głównie pracowało w rolnictwie. To się oczywiście zmienia, zmiany są cywilizacyjne. Natomiast i tak ta wspólna polityka rolna tak stopniowo, powoli, bardzo powoli jednak pochłania mniejsze kwoty niż pochłaniała. Natomiast, to już mówię o tej tendencji cywilizacyjnej, natomiast oczywiście jest bardzo ważnym instrumentem i nie sądzę, aby nagle przestała być tą pozycją w budżecie, przypomnę, to jest mniej więcej 1/3 budżetu Unii Europejskiej. Było do niedawna jeszcze przeszło 2/5. Więc nie sądzę, żeby to się stało. Spory między krajami Europy Północnej, gdzie rolnictwo jest relatywnie niewielkie, a krajami Europy Południowej i krajem naszego regionu, zwłaszcza Polską, są od lat i zawsze jakiś kompromis udało się znajdować. A jako ciekawostkę powiem, bo dzisiaj tyle się mówi o propozycji pana Olafa Scholza, kanclerza Niemiec, żeby odejść od weta. No właśnie weto. Ten instrument, który pozwalał chronić poszczególne kraje przed jakimiś decyzjami absolutnie wbrew interesom narodowym podejmowanymi przez większość, narodził się przy okazji tworzenia wspólnej polityki rolnej, kiedy to Francja wymusiła powstanie tego instrumentu po to, żeby nie była przygotowana przez kraje Beneluxu, czyli Belgia, Luksemburg, Niderlandy i Niemcy w tamtym czasie. Także no, tak to się wszystko składa.
To jeszcze dopowiem, bo o tyle miałem, taka była moja intencja, mówiłem, że to jest problem znacznie głębszy, że już nie tylko Polska i Węgry zablokowały, mamy informację oficjalną, że Słowacja również prowadziła embargo na ukraińskie zboże i chyba nie tylko, mówi się to jeszcze nieoficjalnie, że Austria również ma podobne, chociaż z Ukrainą nie graniczy, ale chce podobne rozwiązania wprowadzić na tranzyt ukraińskiego zboża z innych krajów członkowskich. To może być efekt domina. Zaraz może być tak, że to nie Polska ma kłopot, tylko Komisja Europejska ma kłopot.
No, prawdę mówiąc, powinno tak być, jak jakieś państwo członkowskie ma problem. To Unia powinna mieć problem, a nie, że zasada solidarności europejskiej obowiązuje tylko w jedną stronę niż ulica jednokierunkowa, jak Unia czy jej główni akcjonariusze, zwłaszcza Niemcy, po części Francja, chcą solidarności w kwestii polityki migracyjnej, no to wtedy o tej solidarności się mówi, a jak już jest kwestia w drugą stronę, to już jest milczenie. Więc no, myślę, że generalnie rzeczywiście Polska jest punktem odniesienia po tej decyzji Polski o zakazie wozu ukraińskiego zboża. Nastąpiła reakcja natychmiastowa Węgier. O Bratysławie i Wiedniu słyszeliśmy. Oczywiście można mówić, że w Polsce są wybory w październiku, na Słowacji są wybory we wrześniu, są całkiem możliwa zmiana władzy. Uwaga, no a niestety na taką przedziwną koalicję dwóch partii lewicowych, partia Smer socjalistyczna, byłego premiera dwukrotnego Roberta Fico, partia pana Pellegriniego, też byłego premiera, i dwie partie skrajno prawicowe, co ich łączy? Prorosyjskość. Prorosyjskość tutaj rzeczywiście, jak czasem słyszę, że Budapeszt jest prorosyjski, no to uwaga, uwaga, po wrześniu Bratysława może być znacznie bardziej prorosyjska od Budapesztu. Ale oczywiście zobaczymy, rozmawiam z moimi przyjaciółmi Słowakami w Europarlamencie, nawet ci, którzy w tej chwili rządzą, że tak powiem, mają nastroje takie, no może nie minorowe, ale dużą troską patrzą przyszłość. Nastroje europosłów PiSu są jednak diametralnie inne, chociaż oczywiście też tutaj dużo pokory, powściągliwości, ale jednak sondażowo mają jednak większe powody do optymizmu. Natomiast no, jest tak, że rzeczywiście Polska jest liderem regionu. Na to, co robi Polska, się patrzy nie tylko, gdy chodzi o politykę imigracyjną, także gdy chodzi o pewne elementy polityki dotyczącej handlu międzynarodowego i rolnictwa.
Panie pośle, to jeszcze zatrzymajmy się, zanim kolejne państwa się dołączą. Tak na razie mamy reakcję z niedzieli, z dnia wczorajszego Komisji Europejskiej. Jeden z rzeczników Komisji powiedział, że to jest niedopuszczalne działanie, to co zrobiła Warszawa, czyli zablokowanie importu i tranzytu zboża. Wiele osób mówiło, no za chwilę będą kolejne kary nałożone na Polskę.
No to radzę rzecznikowi, jednemu z kilku Komisji Europejskiej i wszelkim ekspertom czy pseudoekspertom, którzy się wypowiadają w tej sprawie, żeby troszeczkę napili się zimnej wody, bo decyzje Polski absolutnie wynikają z prawa unijnego, z traktatów europejskich oraz z rozporządzenia unijnego z 2015 roku, które wprost formułuje, że w sytuacjach takich ekstraordynaryjnych, nadzwyczajnych można właśnie no, sięgnąć po takie, trzeba powiedzieć, dosyć twarde metody, a jednak to jest wywodzone wprost z unijnych regulacji sprzed 8 lat i No, myślę, że ci, którzy się tak tyle wypowiadają, no, powinni jednak troszeczkę lepiej zbadać materię, bo to nie jest tak, że Muserat tupnie nogą i inne kraje muszą robić, jeżeli to jest oparte o unijne prawo stanowione przez traktaty i wynikające z nich regulacje, no to w tym momencie naprawdę radzę z trochę z mniejszą ofensywnością mówić o tym, że Polska się musi z czegoś wycofać.
No ale takie zdania padły. Opozycja ma jedną prostą diagnozę, dlaczego to Prawo i Sprawiedliwość podjęło tak drastyczne, jak samo mówi, działanie, po to, żeby wywołać kolejny konflikt z Unią Europejską, żeby to była oś sporu, żeby całe odium winy za kryzys na wsi spadł właśnie na urzędników brukselskich, tak orzecze polska opozycja.
No tak, no, szczerze mówiąc, nie jest moją powołaniem życiowym komentowanie tego, co głosi opozycja.
To ja zadam na tej kanwie pytanie, czy to jest tak, że to jest celowe, że no, z jakiegoś powodu premier Kowalczyk przez ileś miesięcy takich działań nie robił, wskazując właśnie na prawo europejskie. Teraz taka decyzja zapadła, no jakby rząd był świadomy, że to jest jednak no, łamanie pewnych reguł europejskich i nie. Biorąc świadomość, że to doprowadzi do konfliktu z Komisją Europejską.
Nie chciałem wchodzić w szczegóły, ale okej. Rozporządzenie numer 478 2015 oparte o artykuł 207 paragraf 2 traktatów europejskich przewiduje możliwość stosowania przez państwo członkowskie zakazów i ograniczeń importu, jeżeli to jest uzasadnione względami polityki publicznej, jak to się określa. Jest to, podkreślam, rozporządzenie sprzed 8 lat, artykuł 24, paragraf 2 tegoż rozporządzenia. Oczywiście jest to jakaś tam broń atomowa. Z tego się może korzystać bardzo rzadko, no ale sytuacja, można powiedzieć, vis maior, wyższa konieczność, tak powiem. No i tutaj rząd polski do tego szerą. Natomiast inna sprawa, i też trzeba powiedzieć, nie wiem, czy wszyscy będą zadowoleni z tego, co powiem, ale no jest tak, że jeżeli my pomagamy, bo to była pomoc dla Ukrainy, dla ukraińskiego rolnictwa, dla Ukraińców, że przez nasz kraj, zamiast przez Morze Czarne, hurtowo idzie ten tranzyt, no to jednak to nie jest powód, aby instytucje, które no, nie podlegają specjalnie jakimś wielkim trzęsieniom ziemi politycznym i w dużym stopniu funkcjonują przez lata w podobnym składzie. Mówię na przykład o sanepidzie, czy mówię o inspekcji sanitarnej, żeby one nie stosowały kontroli. No, z tego co wiem, te kontroli było, co kot napłakał, a to obowiązkiem, aby oczywiście tranzyt tak, ale w razie, czy eksport stamtąd, ale w razie sprawdzajmy jakość tego zboża czy innych towarów i to trzeba było robić, to w ogóle bez dwóch zdań.
I trzeba było takie decyzje podejmować. Panie pośle, to jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o urzędników, najwyższych urzędników unijnych. Ursula von der Leyen zdaje się może mieć kłopoty, bo pewien lobbysta to w Europarlamencie brzmi inaczej, bo u nas lobbysta ma jednoznacznie negatywne konotacje jako słowo, jako zawód. Na zachodzie w Europarlamencie tak nie jest. Oskarża Ursulę von der Leyen o jakieś nieprawidłowości przy okazji kontaktów z Pfizerem. Na czym polega sprawa i cóż to jest?
Tak,
cóż
to za prawda, kłopoty? Potwierdzam ten fakt, ale nie jest pierwszym. No przypomnę, proces wytoczony, uwaga, przez to, co by nie powiedzieć, bardzo wpływową amerykańską gazetę New York Times, której odmówiono informacji, Komisja Europejska odmówiła informacji właśnie na ten temat. Chodziło o wymianę SMS-ów między panią von der Leyen a panem Burla, to jest szef Pfizera. No, pani Jourova, którą znamy z tego, że nie znosi Polski, tutaj tłumaczyła, że SMS-y to są takie efemeryczne wiadomości, że one znikają, że no, trudno to w ogóle już odtworzyć. Generalnie bagatelizowała sprawę. New York Times poszedł do sądu, a ja, uwaga, no pan się wstrzelił, że pan do mnie zadzwonił, bo ja przed miesiącem bez pięciu dni dokładnie skierowałem do Komisji Europejskiej dwa pytania, korzystając z takich możliwości, jedno priorytetowe. Pierwsze z tych pytań dotyczyło żądania przeze mnie odpowiedzi, dlaczego Komisja Europejska, podpisując umowy z firmami farmaceutycznymi, nie zawarła czegoś, co jest, no, jak się wydaje, w każdym normalnym kontrakcie handlowym, nie zawarła żadnych możliwości skrócenia tej umowy lub jej wypowiedzenia. Tego nie było, no po prostu szokujące, tak? No, postawiła siebie sama Komisja Europejska w sytuacji tysiąckroć gorszej w sensie negocjacyjnym. A po drugie, dlaczego też nie zagwarantowała, że te wielkie korporacje farmaceutyczne, które otrzymały gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej na badania nad szczepionkami, żeby dalej, jak już te pieniądze dostaną, szczepionki wymyślą, żeby dalej funkcjonowały na terenie Unii Europejskiej i tam płaciły podatki. No proszę zauważyć, że Pfizer i nie tylko, jeszcze jedna firma, jak te pieniądze dostały, to się zawinęły i przesły swoje górne siedziby do Szwajcarii i tam do kraju członkowskiego, do kraju, który nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, płacą podatki. Więc to są rzeczy pokazujące jakiś dramatyczny brak profesjonalizmu, jakąś taką zupełnie kuriozalną niefrasobliwość ze strony Komisji Europejskiej. No to jest pytanie, czy jest to niefrasobliwość, jakaś skrajna głupota, bezmyślność, jakieś zdurnienie, czy też jest to działanie świadome.
Co może grozić, jeżeli sprawy pójdą źle, szefowej Komisji Europejskiej?
Jest przedstawicielką największej frakcji, która będzie ją bronić, ale przypomnę, że już ponad 20 lat temu doszło do jednej, jedynej w historii EWG i Unii Europejskiej sytuacji, w której cała Komisja Europejska musiała podać się do dymisji. Była to komisja Jacques'a Santera, byłego premiera Luksemburga, zresztą tej samej rodziny politycznej, co pani von der Leyen, czyli z Hadecji. I wtedy jednak na skutek zresztą bardzo jasnych oskarżeń innych instytucji Unii Europejskiej, jak na przykład Europejskiego Trybunału Rachunkowego, czyli takiego europejskiego NIK-u, a także mediów, komisja Jacques'a Santera musiała podać się do dymisji. W takim razie teraz mamy raptem rok i 2 miesiące do wyborów europejskich, rok i 3 miesiące do ustanowienia się nowej Komisji Europejskiej. To akurat jest coś, co służy tej komisji, że może niektórzy po prostu machną ręką, żeby ją nie stawiać pod ścianę. Natomiast jak ja z pewnym rozbawieniem czytałem w mediach, także w Polsce, że pani von der Leyen ma szansę zostać sekretarzem generalnym NATO, ja szczerze mówiąc, że tak powiem, średnio w to wierzę, a już te informacje, które są ostatnio na jej temat, myślę, że to już całkiem ją pogrążają, że w ogóle takie aspiracje miała.
Ostatnie pytanie, panie pośle, czy te materiały jakkolwiek zmieniają relacje między polskim rządem a Brukselą, bo ostatnimi miesiącami Bruksela drży od skandali korupcyjnych, innego charakteru zresztą, również to jakoś w ogóle wzbudza w samo zastanowienie i w samo ocenę urzędników brukselskich, krytyczną samoocenę.
Ja specjalnie tej jakiejś pogłębionej refleksji nie widzę po stronie eurokracji w Brukseli. Mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, jest taka pewna ucieczka do przodu. Są problemy z korupcją, są problemy z decyzyjnością, bo jeśli pan mówi o Qatar Gate, o tej aferze korupcyjnej związanej z Katarem, nie tylko jak się wydaje, to Komisja Europejska urodziła Parlament Europejski urodził specjalną taką komisję, która się miała zająć zmianą regulacji, tak żeby te regulacje były uniemożliwiały czy ograniczały możliwość tego typu afer. I uwaga, ta komisja ma pracować do października tego roku. Przypomnę, że afera miała miejsce po koniec zeszłego roku, a więc do 10 miesięcy na ustalenie pewnych nowych reguł gry, a i tak one mają wejść w życie dopiero od drugiej połowy przyszłego roku. Więc szczerze mówiąc, no tutaj pan Tropiecki też pokazuje jakąś taką no, chorobliwy brak decyzyjności w zakresie, który akurat, w obszarze, który akurat no, bardzo interesuje podatników i wyborców, czyli walki z korupcją. Natomiast no, mam wrażenie, że im większy ostrzał mediów artyleryjskich, instytucji unijnych, tym bardziej politycy unijni chcą na przykład atakować Polskę, żeby mówiono o Polsce, a nie o ich problemach. I takie wrażenie, że z pewnością mam w tej chwili będąc w Strasburgu, nie w Brukseli.
Powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Do usłyszenia.